To jest taka próba poruszania się po faktach. Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas, jest nie tylko przy telefonie, ale na Skype'ie, więc można zobaczyć naszą rozmowę telefoniczną, naszą rozmowę na kanale YouTube Radia Wnet. Na żywo nadajemy cały poranek. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Co słychać na rynku budowlanym?
Na rynku budowlanym nie dzieje się dobrze. Na tym rynku mamy wielu uczestników, mamy klientów. Jeżeli mówimy o mieszkaniach, o cenach mieszkań, to one niestety dalej rosną. W zeszłym roku mieliśmy dużo analiz, że ceny nieruchomości będą spadały. One jak nie chciały spadać, tak nie chcą spadać, a wręcz przeciwnie, rosną. Z drugiej strony brakuje mieszkań, mamy spadek nowo rozpoczynanych budów, jeżeli chodzi o mieszkania. Dalej rosną ceny materiałów budowlanych i to jest ta strona klientów, nabywców nieruchomości. Jeżeli chodzi o stronę firm wykonawczych, to firmy wykonawcze mają coraz mniej pracy. Trwają teraz mocne negocjacje ze strony firm deweloperskich, które dążą do obniżenia cen przy oczywiście obniżonej podaży, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Także wykonawcy tu też nie mają najlepiej, a musimy pamiętać o tym, że jest bardzo duża asymetria pomiędzy wykonawcami a deweloperami. Wykonawcy to są bardzo często małe, średnie firmy. Deweloperzy to są bardzo duże przedsiębiorstwa, bardzo zresztą w dobrej kondycji finansowej, bardzo profesjonalne. Także ta sytuacja jest na dzień dzisiejszy dosyć taka złożona i myślę, że dla nabywców nieruchomości niezbyt świetlana.
Czy próbował pan odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, czy może nawet na całym świecie, że cena mieszkania przekracza możliwości człowieka, który wchodzi na rynek pracy albo na nim jest obecny już przez kilka lat dla młodego człowieka? Skąd to się wzięło?
Myślę, że nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To są procesy, myślę, które zachodzą na przestrzeni lat. Mamy bardzo dużą asymetrię, jeżeli chodzi o poszczególnych uczestników rynku. A wiadomo, im czym większy uczestnik rynku, tym chce więcej na tym skorzystać. To jest, tak mówiąc, o takich zjawiskach makroekonomicznych, należałoby się do tego odnieść w ten sposób. W niektórych segmentach rynku mamy bardzo dużą właśnie koncentrację producentów czy właśnie deweloperów. Ceny nieruchomości, ceny gruntów, czas od nabycia gruntu do rozpoczęcia budowy, to wpływa na koszty. Także jak popatrzymy na te wszystkie zjawiska, one są złożone. Na wielu rynkach to, co mamy, obserwujemy w Niemczech, wejście dużych funduszy na rynek nieruchomości mieszkaniowych, to też spowodowało zachwianie tego rynku. A jak się okazuje, rynek jest mało konkurencyjny, wbrew pozorom. Albo może nie tyle mało konkurencyjny, to jest może złe określenie, niewystarczająco konkurencyjny.
Czy tutaj, żeby to się zmieniło, potrzebna jest jakaś ingerencja państwa? Zresztą zapowiedziano opodatkowane drugie mieszkanie, z tego co pamiętam, czy drugie, czy trzecie te mieszkania na wynajem, czy to coś zmieni?
Znaczy, raczej to nic nie zmieni, bo to nie spowoduje, że tych mieszkań przybędzie. Bo tutaj musimy się również odnieść do rynku polskiego, bo sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo różna w różnych krajach europejskich. My jesteśmy jako kraj w ogonie, jeżeli chodzi o ilość mieszkań w przeliczeniu na mieszkańców czy też metrów kwadratowych, także nasza sytuacja jest na pewno inna niż sytuacja w innych częściach Europy. I teraz to na pewno nie zmieni dostępności mieszkań, bo proszę zobaczyć zjawiska ostatnich paru miesięcy, żeby daleko nie cofać się w czasie. Wrócę. Druga połowa zeszłego roku. Analitycy mówią, ceny nieruchomości będą spadać. Ja byłem jedną z nielicznych osób, które nie widziały takich przesłanek do tego, żeby ceny nieruchomości spadały. Niestety wyszło, że ja miałem rację. W tym czasie deweloperzy obniżają podaż mieszkań. Tak? Więc na rynku zmniejszyła się podaż. To automatycznie wymusiło zatrzymanie spadku cen. Nadal przy pewnym popycie no, okazało się, że jest przestrzeń do podnoszenia cen. I to jest zjawisko, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Także opodatkowanie tutaj nic tego nie zmieni. Na rynku jest wiele mieszkań kupionych po to w celach spekulacyjnych, jak to się powszechnie używa tego sformułowania, czyli ktoś kupuje po to, żeby za chwilę sprzedać z zyskiem to mieszkanie. Czyli ludzie traktują tego typu zakupy jako okazję inwestycyjną do zarabiania pieniędzy zamiast lokat bankowych, zamiast innych instrumentów.
Oczywiście do tego mają prawo, a te fundusze, o których pan mówił, czyli wielkie fundusze, rozumiem, fundusze czy amerykańskie, czy jakiegoś innego pochodzenia, odgrywają rolę, jeśli chodzi o dyktowanie tych cen, czy podwyższają cenę, to, czy podwyższa cenę to, że mają właściwie nieskończenie wielki worek z pieniędzmi.
Oczywiście, że tak. No to jest przykład Berlina, który odkupuje dzisiaj od funduszy nieruchomości mieszkaniowe, komunalne, które kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu sprzedał ze względu na podnoszone ceny. Pamiętajmy, że fundusze to nie są instytucje charytatywne, tylko zarabiające pieniądze, instytucje finansowe. I one traktują to w przypadku braku przy dużego popytu i małej podaży, traktują to jako okazję do zwiększania swoich zysków. A przypomnę, że w Polsce no, od wielu lat trwa rozmowa na temat REIT-ów. No ale jak gdyby tutaj przez ten okres czasu nic się nie wydarzyło poza rozmowami. Tu są konieczne działania strukturalne, które spowodują, że tych mieszkań po prostu na rynku przybędzie, bo jeszcze wracając do tego opodatkowania mieszkań, mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami. Druga połowa zeszłego roku, już nawet w pierwszej połowie po wybuchu wojny na Ukrainie, nagle się okazało, że przyjechało do Polski wiele osób z Ukrainy, a kończył się COVID, ludzie zaczęli z powrotem wynajmować mieszkania, ceny wynajmu mieszkań poszły do góry. Dlaczego? Dlatego, że ich nie było. Nie było ich wystarczającej ilości na rynku. A ceny zaczęły szaleć. Jak wcześniej ludzi nie było stać na to, żeby kupić mieszkanie, to później ludzi, a przynajmniej część osób nie było stać na wynajem mieszkania. Także my mamy tych mieszkań na rynku mało.
No dobrze, ale czy jest ktoś mądry? Czy gdyby pan miał podejmować decyzję, wiedziałby pan, co zrobić, żeby taką sytuację zmienić?
Wie pan, nie jestem na tyle mądrą osobą, żebym samodzielnie był w stanie wymyślić i zmienić tą sytuację. A myślę, że nie ma takiej osoby. Tutaj potrzebne są rozwiązania strukturalne i rozmowy. Na pewno przyspieszenie procedur. Tutaj trwają prace na poziomie rządu, jeżeli chodzi o przyspieszenie wydawania pozwoleń na budowę planu zagospodarowania przestrzennego terenu. To jest bardzo ważne. A urbanistyka, która jest do rozwoju, która u nas no, kompletnie leży. A te osiedla powstają w bardzo dziwnych, przypadkowych miejscach, to się również wiąże z kosztami, etc., etc. Tak jak powiedziałem, to zjawisko jest złożone i tu nie ma takiego jednego czy dwóch miejsc, gdzie należy złożyć czarodziejską różdżkę i sytuacja się zmieni diametralnie z dnia na dzień.
Atlas jest dużą polską firmą. Proszę powiedzieć, czy za czasów dobrej zmiany łatwiej jest prowadzić firmę, czy trudniej?
Ja zawsze powtarzam w ten sposób, że politycy, na całe szczęście polscy przedsiębiorcy dawali sobie radę w komunizmie, dają sobie radę również i teraz. Na pewno nie jest taniej, tak bym powiedział. Czy może nie w tych kategoriach, czy łatwiej, czy trudniej, ale na pewno te wszystkie zmiany prawne, tak głębokie, tak częste, one wpływają na koszty i na zmniejszenie efektywności polskich przedsiębiorstw. Tego jest po prostu za dużo.
O co pan ma na myśli?
Mam na myśli szereg zmian prawnych. Mam na myśli coś, co znowu będzie odwieszane, czyli MDR-y, które jest to rozwiązanie, które jest bardzo skomplikowane, które zostało do porządku prawnego wprowadzone w bardzo szerokim zakresie, szerszym niż wymaga Unia Europejska. Mam na myśli Polski Ład i ciągłe zmiany przepisów, wszelkich przepisów, bo to pozorna zmiana, delikatna zmiana, wydatki, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, o szkolenia.
I o księgowość. Tak, i o obsługę prawną. O ile wzrosły te koszty w pana firmie?
Znaczy nie liczyłem tych kosztów. Tu nawet nie chodzi, wiecie państwo, tu nie chodzi o takie koszty bezpośrednie, ile wydaliśmy na prawników, bądź ile nie wydaliśmy. Chodzi o to, że organizacja zamiast pracować nad rozwiązaniami, które dają wartość dodaną, koncentruje się na tym, jak spełnić kolejny przepis, nie realizując w tym czasie innych ważnych projektów, które by spowodowały wzrost efektywności, wzrost rentowności.
To jeszcze jedno pytanie z pogranicza polityki. Już mniej więcej wiadomo, jak będzie wyglądać część kampanii wyborczej. Jest 800+, jest 60 tysięcy wolnych od podatku, jest 800+ dla każdego pracownika. Co pan o tym sądzi?
Już się boję. Już się boję, bo to wszystko trzeba sfinansować. Część tych działań nie ma, albo duża część nie ma charakteru stymulującego ludzi do pracy. Mamy problem z dostępnością pracowników na rynku. Jeżeli pewne te działania też nie są do końca odpowiednio, w mojej ocenie oczywiście, adresowane, można te środki bardziej efektywnie adresować. To nie chodzi o to, żeby wszystkim dawać równo. Tak samo jak podatków wszyscy równo nie płacimy, tak samo tutaj z tymi środkami. Tu trzeba trafiać w sedno. Co więcej, tego typu programy powinny stymulować określone zachowania istotne w średniej i długiej perspektywie czasowej dla kraju.
Tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.
Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas, był gościem Poranka Wnet, a my Wnet, czyli za chwilę połączymy się z Lublinem.